Moi drodzy, witam Was serdecznie. Z tej strony Michał Trajanowski, Skarbiec TFI. Dzisiaj jest ze mną szersze grono. Jest ze mną Darek Asek, który jest członkiem zarządu Skarbca i odpowiada za zespół dłużny w Departamencie Zarządzania Aktywami. Jest Grzegorz Zatryb, nasz główny strateg i zarządzający subfunduszem Skarbiec Obligacja i Jakub Krawczyk, zarządzający subfunduszem Kasa i Skarbiec Obligacji Globalnych.
Witamy.
Dzień dobry.
Dzisiaj porozmawiamy sobie chwilę o ostatnich wydarzeniach na rynku długu, dlatego że działo się w ostatnim czasie bardzo dużo. Mieliśmy problemy w Turcji, w Argentynie, no co miało niebagatelny wpływ na zachowanie się światowych rynków obligacji. Grzegorz, i do Ciebie pierwsze pytanie, jakbyś mógł krótko podsumować, skomentować właśnie te ostatnie wydarzenia, co takiego się działo?
Problemy Argentyny i Turcji nie zaczęły się wczoraj, ale w sierpniu to nabrało zupełnie nowej dynamiki. Można powiedzieć, że w obu przypadkach, oczywiście przy pewnych słabościach makroekonomicznych, sporą winę ponosi też czynnik ludzki. No, jeżeli zaczniemy od Argentyny, to problem parametrów makro tego kraju, znanych wszystkim, przecież pojawił się w momencie, kiedy podnieśli cel inflacyjny, co dość mocno uderzyło w wiarygodność banku centralnego i właściwie od początku tego roku ten kraj był już nacenzurowany. Następną dużą niezręcznością, i to był katalizator tego, co widzieliśmy pod koniec sierpnia, była wypowiedź prezydenta Argentyny, który uznał, że fundusze Międzynarodowego Funduszu Walutowego powinny być uruchomione wcześniej, co wywołało bardzo duży niepokój na rynku i bardzo, bardzo mocną przecenę aktywów, a przede wszystkim waluty. W tej chwili peso argentyńskie jest już inaczej, dolar jest 2 razy droższy niż na początku roku. Argentyna stara się uporać z tymi problemami, stąd właśnie ta 50-miliardowa linia z MFW. Tym niemniej rynki finansowe nie czują się komfortowo w tej sytuacji. Nieco wcześniej mieliśmy nasilenie problemu w Turcji. Zapalnikiem tutaj było zatrzymanie amerykańskiego pastora, czyli konflikt polityczny, z tym, że w Turcji mamy zupełnie inne podejście, ponieważ tam no, jest ogólne zaprzeczenie co do tego, że jest jakikolwiek problem. Władze nie chcą w żaden sposób przyjąć do wiadomości, że coś jest nie tak. Co więcej, o ile w przypadku Argentyny można mówić o jakichś tam niezręcznościach banku centralnego, tyle w przypadku Turcji jest dla wszystkich już oczywiste, że ta instytucja nie jest niezależna w sposób, w jaki się tego oczekuje od nowoczesnego banku centralnego. A w efekcie, mimo że te dwa kraje może nie są przecież największymi komponentami w indeksach rynków wschodzących, problem się rozlał oczywiście szerzej, po raz kolejny przyczyniając się do przeceny obligacji na rynkach wschodzących. No w jaki sposób to uderzyło też w Polskę? Tutaj mam na myśli kurs walutowy, natomiast jeżeli chodzi o polski rynek obligacji, to on wyszedł z tego po raz kolejny obronną ręką. O ile w Argentynie pewnie można mówić, że apogeum kryzysu, przynajmniej lokalny szczyt mamy za sobą, no to w Turcji wobec postawy władz ryzyko nadal pozostaje na wysokim poziomie.
Okej, przejdźmy w takim razie do już bezpośrednio tego, co działo się w ostatnim czasie na dwóch subfunduszach. Mam tu na myśli kasę i skarbiec obligacji globalnych. I pytanie, Jakub, do Ciebie. No, w świetle tych wydarzeń, jakie masz pomysły na zarządzanie tymi funduszami w najbliższym czasie? Gdzie upatrujesz jakieś szanse, czy ewentualnie dodatkowe zagrożenia? No i jak to się może właśnie przełożyć na zachowanie się tych funduszy? Okej, okay, gdybyśmy rozpoczęli od tego, jakby czym ta część zagraniczna na tych dwóch poszczególnych funduszach się różni, no to przede wszystkim w przypadku kasy zmieniliśmy strategię z początkiem marca, jakby ona zawsze była nastawiona na bezpieczeństwo i profil klienta. Zwróćmy uwagę, że obligacje Argentyny, które są w posiadaniu tego funduszu, przeceniły się 10 figur, co daje nam trochę więcej niż 10%, bo obligacje były z dyskontem. I jakby stopa zwrotu oczywiście nie jest tam, gdzie byśmy oczekiwali, no ale jakby 10 figur na procentowym udziale, tak, takie mają efekty. Plus oceniając wyniki w ostatnim miesiącu też należy zwrócić uwagę, że to nie tylko komponent zagraniczny, ale też przede wszystkim to, co się działo na polskich papierach zmiennokuponowych, czyli rozszerzaniu się asset swap. W przypadku skarbca obligacji globalnych ten portfel był zawsze dłuższy w duration. Gdybyśmy porównali tą ekspozycję zagraniczną, no to bym powiedział, że w przypadku SOGA średnie duration papierów zagranicznych to jest około 3 lat. W przypadku kasy, no jak wiecie, fundusz posiada duration 0,8 na całym portfelu, więc są to papiery bliżej 2 lat niż dalsze. No jakby to, co się działo na Argentynie, jakby patrząc na relacje zysku do ryzyka, gdzie poszukujemy interesujących okazji inwestycyjnych, ona wydawała się tydzień temu bardzo atrakcyjna, no w tej chwili wydaje się już, czy jest poza skalą. Jakby to, o czym wspomniał Grzegorz, no sytuacja Argentyny i Turcji jest zupełnie inna, no i należy mieć tego świadomość. I teraz jakby porównując te, znowu wracając do porównania tych dwóch funduszy, jaką ekspozycję na ryzyko budują, to zwróćcie uwagę, że można powiedzieć suchą nogą przeszliśmy przez problemy tureckie. Jest to kraj, który zawsze ocenialiśmy bardziej pod kątem jakościowym sytuacji politycznej i tego typu aspektów niż sytuacji makroekonomicznej. I to, co się stało, w jakimś stopniu jest dla nas zaskoczeniem, przede wszystkim skala tego zaskoczenia, więc...
Znaczy, jeżeli mówisz o Argentynie, tak?
Tak, tak, oczywiście mówię o Argentynie.
Bo Turcja, to co się stało, prawda jest taka, że wynikało głównie z zachowań wewnętrznych, politycznych i trochę ambicjonalnych ludzi, którzy rządzą teraz Turcją. W przypadku Argentyny, no Argentyna już od początku roku miała problemy i było widać, że tam jest gorzej na rynku, ale w pewnym momencie jakby rynek uwierzył Argentynie, że już będzie dobrze i no, wiele funduszy amerykańskich zainwestowało bardzo duże kwoty w obligacje argentyńskie i się nagle okazało, że to jeszcze nie koniec i tu akurat jakby... Można powiedzieć, że rynek został zaskoczony tą skalą przeceny, dlatego ta przecena była taka duża, ponieważ nagle się okazało, że nie ma rynku, rynek nie jest w stanie udźwignąć sprzedaży, która na rynku się pojawiła. I tutaj trzeba jakby widzieć te sytuacje w tych dwóch krajach zupełnie jakby w inny sposób. Także patrząc w przyszłość, tak, bo trzeba teraz podjąć decyzję, zwłaszcza jeżeli chodzi o te dwa fundusze, które chcemy, żeby ta zmienność była trochę mniejsza, to jeżeli chodzi o skarbiec kasa, to tam rzeczywiście zmienność, która jest, nie jest na dzień dzisiejszy akceptowalna, ale samo wydarzenie na rynku, które było wyjątkowe i wydaje się, że jego powtarzalność jest na niskim poziomie. I tutaj to trzeba sobie jasno powiedzieć, że kolejna przecena 10 figur na Argentynie, no jakieś prawdopodobieństwo tego jest, ale to by było już naprawdę bardzo dużo i bardzo trudne dla rynku by to było. W związku z tym wydaje się, że w Argentynie dalszy spadek jest mało prawdopodobny. Co do Turcji, no to do Turcji to tutaj nie wiadomo. My te ekspozycje na Turcję mamy w tym momencie praktycznie ograniczone do minimum. W związku z tym jakby ekspozycji na ryzyko tureckie dużej nie mamy. Większe mamy na sytuację w Argentynie. I w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o kasę, no to wydaje się, że już tej zmienności z tych dwóch rynków nie powinna pokazywać. Jeżeli chodzi o Soga, no to tutaj tak naprawdę w zależności od tego, jak ta sytuacja będzie oddziaływała na inne rynki wschodzące. I to jest bardzo ważne, ponieważ akurat sam SOG jest wystawiony, od zawsze był wystawiony na to ryzyko. My tutaj zastanawiamy się nad pewnym switchem tej strategii, a mianowicie większym zaangażowaniem w polski rynek papierów korporacyjnych. I tutaj chodzi o to, że chcemy wykorzystać, w związku z tym, że w tym momencie ten rynek polskich korporatów jest no, taki trochę słabszy, zaczynają pojawiać się dobre oferty papierów z funduszy, które, że tak powiem, te papiery muszą sprzedawać. W związku z tym wydaje się, że strategią w najbliższym czasie SOGA będzie jednak zwiększenie tych korporatów na polskim rynku, co doprowadziłoby do pewnego wypłaszczenia zmienności i jakby troszeczkę przekonstruowania jakby profilu ryzyka tego funduszu.
No właśnie, bo też nie możemy zapominać o kontekście, to znaczy o punkcie odniesienia, prawda? Bo też jakbyśmy popatrzyli na takie zagregowane indeksy grupujące obligacje high yieldowe, ewentualnie obligacje z rynków emergingowych, no to jak popatrzymy od początku roku, to w zasadzie można powiedzieć, że te indeksy często osiągają na ten moment wartości koło minus 5%, prawda? Czy nawet tam minus 6%.
No niestety, jest to bardzo ciężki rok dla funduszy dłużnych, które inwestują globalnie. Zresztą jak się popatrzy na wyniki funduszy amerykańskich, które mają bardzo duże aktywa i przez wiele lat pokazywały stopę zwrotu na poziomie około 4-5%, no to ten rok jest wyjątkowy. Tak? To jest rok dla tych dużych, bilionowych funduszy, gdzie mają stopę poniżej zera. Wydaje się, że jest to tylko jakby wypadek przy pracy i że te rynki schodzące powrócą, tylko też musimy mieć świadomość, w którym momencie cyklu jesteśmy. Jesteśmy w takim momencie cyklu, że wszyscy myślą o wzroście stóp procentowych. No może nie wszyscy, no ale większość tych rynków myśli. Co widzimy zresztą na rynku amerykańskim i europejskim, tym właśnie takim głównym, czyli niemieckim, to wygląda w ten sposób, że tam stopy, pomimo oczekiwań na wzrost stóp, te obligacje nie rosną, ponieważ gdzieś te pieniądze trzeba zaparkować, a się okazuje, że te rynki schodzące po prostu słabo sobie radzą. Tak? I w związku z tym no, ten rok jest ciężki. Wydaje się, że nie może to tak trwać wiecznie i pewnie jak będziemy się zastanawiać nad celami na przyszły rok, to trzeba będzie wziąć pod uwagę, że pewnie te prognozy dla rynku długu będą trochę lepsze, ale też nie należy zapominać, że zostało jeszcze kilka problemów. Jednym z tych problemów są Włochy, które są tutaj naszym jakby, można powiedzieć, bliskim problemem. Widać, że te rentowności, no ostatnie dwa dni są lepsze dla Włoch, jeżeli chodzi o rentowności, ale wcześniej cały czas te rentowności rosły i tutaj zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Po prostu no, taki mamy akurat w tym momencie rynek. Na rynek nie należy się obrażać, trzeba go przyjąć takim, jakim jest i próbować no, przynosić jak najwyższe stopy zwrotu na takim rynku, jaki po prostu mamy.
Może jeszcze tylko bym podsumował, bo padło konkretne pytanie o szanse i zagrożenia dla tych dwóch funduszy. No to o czym wcześniej Darek wspomniał, obligacje korporacyjne. Jakby zwróćcie uwagę, że my nigdzie na żadnym funduszu nie jesteśmy silnie eksponowani. Ten rynek, jak pewnie wiecie, jest w bardzo ciekawym momencie. Wakacje upłynęły na zerowej płynności. Spodziewamy się, że czwarty kwartał przyniesie parę niespodzianek i tak naprawdę parę okazji, które pozwolą nam fajnie zalokować się w większym stopniu na tym rynku. Gdybym miał wspomnieć o jakichś zagrożeniach, no to oczywiście jakby to ryzyko emergingowe, cały czas jest. Jeżeli sytuacja się nie ustabilizuje, to, no to ten rynek może być ciężki. Miejmy świadomość, że jeżeli on się nie ustabilizuje, to nie będzie miało, znaczy nie może mieć żadnych efektów na polską krzywą. My też nie jesteśmy, chociaż byśmy mieli się porównać z rentownościami do Włoch, to wyglądamy całkiem nieźle, ale my jednak wciąż jesteśmy jakimś blisko już rozwiniętego, ale wciąż emerging market. Więc może mieć to przełożenie nie tylko na polską krzywą, ale też na asset swapy, tak? Na papiery zmiennokuponowe. I w przypadku tego polskiego rynku bardziej kluczowe jest to, co się dzieje we Włoszech, bo to jakby sentyment do rynków rozwijających się jakby pogorszył się nie tylko przez wzgląd na problemy tych gospodarek, ale też na problemy na rynkach rozwiniętych. Tutaj właśnie mam na myśli Włochy. Więc zobaczymy, w jaki sposób ECB podejdzie do tego problemu. Już zapowiedział, że program luzowania polityki monetarnej się skończy, a stopy powinny pójść w górę. Dla obecnych władz Włoch jest to sytuacja bardzo ryzykowna.
Tak, to jest pętla na szyi.
Pętla na szyi. Więc i to jakby tak podsumowując, jakby szanse zagrożenia. No, też pamiętajmy, że obligacja działa tak, że jak straciła w cenie, to jej rentowność rośnie. Obligacje Argentyny płacą obecnie bardzo dobrze. Nie tak dobrze jak obligacje tureckie. Aż tak dobrze nic nie płaci. Ale faktycznie wraz ze stabilizacją się sytuacji to mogą być ciekawe pomysły. Aczkolwiek oczywiście trzeba mieć na uwadze profil klienta, profil funduszu, risk management i tego typu aspekty.
Ja tylko jeszcze chciałem dodać, żeby zwrócić uwagę, bo sytuacja jest taka, że no te tureckie papiery załóżmy płacą około 20%. W każdym bądź razie, jeżeli ktoś wejdzie dobrze w te papiery w dobrym momencie, to, no to po prostu będzie no, strzał życia, tak? I my też próbujemy, jeżeli mamy Argentyny załóżmy 1%, to nie jest jakaś duża ekspozycja i to chodzi o to, że żeby zarobić te pieniądze, no trzeba gdzieś ryzykować, tak? I szukamy tych rynków, szukamy tych możliwości, ponieważ jeżeli popatrzymy, w co inwestują głównie fundusze pieniężne w Polsce głównie inwestują w obligacje zmiennokuponowe. Bonów skarbowych nie ma, więc tą główną część portfela buduje się na obligacjach zmiennokuponowych i te obligacje zmiennokuponowe też mają swoją zmienność. I jesteśmy akurat w takiej sytuacji, że te papiery też się przyceniają. Nie chciałbym tutaj spekulować, kto obecnie sprzedaje te obligacje WZ, ale w tym momencie podaż w ostatnich dniach była duża i to doprowadziło też do spadku cen, co też doprowadziło do przeceny funduszy pieniężnych, ponieważ to są wyceniane papiery do rynku i tą wycenę trzeba pokazywać. Jedyne fundusze, które teraz nie pokazują zmienności, to trzeba mieć też świadomość, ponieważ to też może być tak, że ktoś powie, że no te fundusze, które teraz nie pokazują pieniężne, nie pokazują zmienności, to są te dobre fundusze, ale to są te fundusze, które mają duże udziały papierów korporacyjnych i wyceniane mają te wszystkie papiery liniowo. W związku z tym teraz, jeżeli ktoś jakby zauważy, że jakiś fundusz zachowuje się lepiej, to jest ten fundusz, który nie ma tej wyceny rynkowej. To trzeba o tym pamiętać.
To jeszcze takie pytanie w takim razie, skoro jedną z szans, jaką widzicie, są obligacje korporacyjne, to czy na przykład w sytuacji jakiejś niekorzystnej koniunktury i sentymentu dalej na rynkach wschodzących, macie ewentualnie jeszcze jakiś pomysł, gdzie szukać jakichś ciekawych pomysłów inwestycyjnych?
Znaczy to, co jak w tej chwili widzimy sytuację rynkową, to jest jakby nie można wygrać na tym rynku nie będąc aktywnym. Gdybyśmy sobie zrobili analizę jakiegoś statycznego portfela, który byśmy zbudowali na koniec roku i trzymali go, nie robiąc żadnej transakcji, to nie byłoby dobrego portfela. Tak jest, nawet te papiery zmiennokuponowe, które wydają, które nie mają duration, które wydają się bezpieczne i i spokojne. No tam też się wiele dzieje, szczególnie w ostatnim tygodniu. Więc widzimy bardziej szansę w jakimś aktywnym i ciekawym podejściu szukania okazji na bieżąco. Jakby bez tego najbliższe miesiące, kwartały mogą być ciężkie.
Okej. To ostatnie pytanie w takim razie, Grzegorz, jeszcze do ciebie, jeżeli chodzi o subfundusz Skarbiec Obligacja. Czego powinniśmy się w najbliższym czasie spodziewać? Jakie masz pomysły co do tego subfunduszu?
Tak jak wspomniałem, polski rynek obligacji skarbowych wykazał się sporą odpornością na zamieszanie na rynkach wschodzących. No taka już jego natura, on jest gdzieś tam pomiędzy rynkami wschodzącymi a rynkami rozwiniętymi i tak naprawdę znacznie większe ryzyko dla polskich obligacji może nadejść ze strony rynków bazowych. Tutaj nie spodziewamy się szybko jakiegoś dużego wzrostu rentowności, no ale prędzej czy później on nastąpi, na to się trzeba będzie przygotować. Tak jak tutaj było wspomniane, ostatnio oglądaliśmy sporą przecenę obligacji zmiennokuponowych, to też dotknęło w pewnym stopniu skarbca obligacji, bo ten komponent zmiennokuponowy tam także jest obecny. W najbliższym czasie pewnie będziemy z kolei beneficjentami tego, że te obligacje odbiją, bo rzeczywiście wygląda na to, że spadki cen spowodowała podaż z bardzo konkretnego źródła. W momencie jak ona ustanie, to sytuacja powinna się poprawić. W dłuższym terminie no tutaj oczywiście zadecyduje przy niewielkich ruchach na rynkach bazowych to, co będzie emitował Skarb Państwa. Mamy wstępny projekt budżetu z założonym bardzo niskim deficytem budżetowym. No co prawda potrzebne będą w pierwszej części roku spore emisje, więc pewnie Skarb Państwa będzie chciał prefinansowanie jeszcze w tym roku przeprowadzić, ale wygląda na to, że i tak emisje będą znacznie mniejsze niż sądzono. W związku z tym raczej nie spodziewamy się jakichś istotnych wzrostów rentowności.
Z tego czynnika, tak? Czyli
bo to trzeba jeszcze
popatrzeć na to, że jakby ten czynnik wewnętrzny, czynniki wewnętrzne i makroekonomiczne, które wpływają na polskie obligacje, są jakby pozytywne dla tego rynku obligacji. Tylko tak naprawdę pytanie jest takie, co jest ważniejsze, czy ta wewnętrzna sytuacja, czy zewnętrzna sytuacja, która może się dziać i tu właśnie widzimy, że ta presja wynikająca z tego, że dzieje się na rynkach emerging market słabo, no wpływa też na tą polską sytuację i tutaj mogą być takie elementy, które będą prowadziły do wzrostu rentowności, ale nie wynikające z naszej wewnętrznej sytuacji gospodarczej.
Tak, dwa główne czynniki to jest mocny wzrost rentowności na rynkach bazowych i spory kryzys na rynkach wschodzących, no bo o ile teraz polski rynek się jakoś bronił, to jeżeli będziemy mieli naprawdę duże zamieszanie, to polski rynek także zostanie pociągnięty i rentowności wtedy mogą sporo wzrosnąć, a biorąc pod uwagę udział inwestorów zagranicznych na polskim rynku, no ten przepływ kapitału będzie miał istotne znaczenie. Tym niemniej to nie jest scenariusz bazowy z naszego punktu widzenia.
Jasne. Dobrze panowie, bardzo dziękuję w takim razie za komentarz i za rozmowę i do usłyszenia.